Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Ste Aison How to Fight, Big Tech's Hyper and Create the Future. We Wand to książka non-fiction. Emily M. Bender i Alexi Hanny, która analizuje współczesny dyskurs o sztucznej inteligencji jako zjawisko marketingowe i polityczne, a nie wyłącznie techniczne. Autorki, łącząc perspektywę lingwistyki i socjologii, pokazują, że wiele obietnic wokół AI opiera się na przesadzie, niejasnym języku i celowym mieszaniu pojęć. Zamiast traktować systemy generatywne jako myślące byty, proponują patrzeć na nie jako na narzędzie automatyzacji tworzone i promowane przez konkretne firmy oraz interesy biznesowe. Książka ma wyraźnie krytyczny, ale praktyczny charakter, bo nie tylko demaskuje mechanizmy hypeu, lecz także podpowiada, jak zadawać lepsze pytania o dane, koszty, nadzór i sens wdrażania takich systemów. To ważna pozycja dla osób, które chcą rozumieć, skąd bierze się współczesna gorączka wokół AI i jakie skutki może ona mieć dla pracy, kultury i demokracji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sztuczna inteligencja jako marketingowa etykieta, która zaciera granice między automatyzacją a inteligencją. Jednym z głównych argumentów książki jest to, że określenie sztuczna inteligencja działa jak parasol pojęciowy, pod którym chowa się bardzo różne technologie. Autorki podkreślają, że wiele systemów reklamowanych jako AI wykonuje w praktyce wyspecjalizowane zadania automatyczne, ale język używany przez firmy skłania odbiorców do przypisywania im zrozumienia, sprawczości i ogólnej mądrości. Taka nieprecyzyjność nie jest przypadkowa, bo pomaga sprzedawać produkty jako przełomowe i nieuchronne. Bender i Hanna pokazują, że kiedy mówi się o inteligencji maszyn, łatwo pominąć pytanie, co dokładnie dany system robi, na jakich danych działa i jakie ma ograniczenia. Dzięki temu krytyka książki nie dotyczy samej automatyzacji, lecz sposobu, w jaki została ona opakowana w narrację o quasi-ludzkim umyśle. To rozróżnienie jest kluczowe, bo pozwala lepiej oceniać realne możliwości technologii zamiast reagować na sugestywny marketing. Po drugie, hype jako narzędzie koncentracji władzy. Zysku i przewagi Big Techu, autorki traktują hype wokół AI nie jako niewinny entuzjazm, lecz jako mechanizm służący konkretnym interesom gospodarczym. Ich zdaniem przesadne obietnice i katastroficzne scenariusze działają jednocześnie, bo budują atmosferę wyjątkowości, która usprawiedliwia ogromne inwestycje. Wyścig zbrojeń technologicznych i brak kontroli społecznej. W takim ujęciu AI staje się narzędziem, dzięki któremu firmy mogą wzmacniać swoją pozycję rynkową, a jednocześnie odwracać uwagę od bardziej przyziemnych skutków, takich jak monopolizacja usług, gromadzenie danych czy komercjalizacja sfery publicznej. Książka pokazuje też, że dramatyczne opowieści o przyszłości często przesłaniają pytanie, kto zyskuje na obecnym modelu wdrażania technologii. To ważne, bo krytyka nie kończy się na obaleniu mitu o samoświadomej maszynie. Prowadzi do analizy relacji władzy, w których język innowacji pomaga firmom uzasadniać coraz większą kontrolę nad pracą, informacją i infrastrukturą społeczną. Po trzecie, ukryte koszty środowiskowe i ludzkie stojące za skalowaniem modeli AI. Książka mocno akcentuje, że rozwój systemów AI nie jest abstrakcyjny ani niematerialny, tylko wiąże się z konkretnymi kosztami środowiskowymi i społecznymi. Autorki zwracają uwagę na zużycie energii i wody, które rośnie wraz ze skalą dużych modeli, oraz na fakt, że za pozornie płynnym działaniem narzędzi stoją rozbudowane łańcuchy pracy człowieka. Chodzi między innymi o niewidzialną, nisko opłacaną pracę osób przygotowujących dane, moderujących treści i korygujących błędy systemów. Dzięki temu czytelnik widzi, że AI nie jest magicznym produktem, lecz ekosystemem zależności, w którym koszty są często przenoszone na pracowników, społeczności lokalne i środowisko. Bender i Hanna nie ograniczają się do moralnego potępienia, ale pokazują logiczny problem skali. Im większy model, tym częściej wymaga on większych zasobów, większego nadzoru i większej infrastruktury, co podważa narrację o lekkiej, niemal bezkosztowej inteligencji w chmurze. Po czwarte, wpływ AI na pracę, który częściej oznacza degradację niż pełne zastępowanie ludzi. W książce ważne miejsce zajmuje analiza rynku pracy, bo autorki sprzeciwiają się uproszczonemu przekonaniu, że AI po prostu zabierze wszystkie zawody. Ich zdaniem częstszy i bardziej realistyczny scenariusz polega na pogarszaniu warunków pracy, zwiększaniu nadzoru, intensyfikacji zadań i przerzucaniu odpowiedzialności na pracowników, którzy mają poprawiać błędy automatyzacji. W praktyce oznacza to, że technologie reklamowane jako oszczędność czasu mogą prowadzić do większej presji, mniejszej autonomii i dodatkowej, często niewidzialnej pracy kontrolnej. Autorki pokazują też, że w wielu branżach systemy AI nie eliminują pracy, tylko zmieniają jej charakter na bardziej otwórczy, kontrolowany i mniej satysfakcjonujący. To istotne przesunięcie, bo zmusza do myślenia nie tylko o tym, czy dana technologia zastępuje człowieka, ale też jak reorganizuje relacje na stanowisku pracy. Książka zachęca więc do zadawania pytań o warunki wdrożenia, podział obowiązków i realne korzyści dla ludzi wykonujących pracę. Na koniec, jak rozpoznawać AI chyby, jak świadomie mówić nie niepotrzebnym wdrożeniom. Obok krytyki autorki proponują zestaw praktycznych sposobów obrony przed manipulacją. Zachęcają, by zamiast przyjmować ogólne hasła o innowacji, pytać o konkrety, co dokładnie ma zostać zautomatyzowane, po co, na jakich danych. Według jakich kryteriów ocenę i z jakim ryzykiem błędu. Taka metoda zmienia rozmowę z emocjonalnej na analityczną i pozwala wyłapywać sytuacje, w których wdrożenie AI nie rozwiązuje żadnego rzeczywistego problemu. Ważnym elementem jest też strategic refusal, czyli świadoma odmowa akceptowania narzędzi, które są sprzeczne z wartościami, dowodami albo potrzebami użytkowników. Książka nie promuje technofobii, tylko odpowiedzialność i selektywność. Dzięki temu jej przesłanie ma wymiar obywatelski i zawodowy zarazem. Czytelnik dostaje nie tylko diagnozę rynku zdominowanego przez narrację o przełomie, ale też język i narzędzia do rozmowy z pracodawcą, mediami, politykami czy dostawcami technologii. To praktyczny element, który wyróżnia książkę na tle wielu innych krytycznych publikacji o AI. Podsumowując, The AI-Con najlepiej sprawdzi się u czytelników, którzy chcą zrozumieć współczesną debatę o sztucznej inteligencji bez ulegania ani zachwytowi, ani panice. To dobra książka dla osób pracujących w kulturze, edukacji, mediach, administracji publicznej i technologii, ale także dla zwykłych użytkowników, którzy codziennie spotykają się z obietnicami szybszej, mądrzejszej i bardziej autonomicznej automatyzacji. Jej wartość polega na tym, że łączy krytykę języka z analizą władzy, pracy i kosztów środowiskowych, a więc nie redukuje AI do kwestii czysto technicznej. Na tle wielu książek o sztucznej inteligencji wyróżnia się tym, że nie traktuje jej jako nieuchronnej przyszłości, tylko jako zestaw konkretnych decyzji biznesowych i społecznych, które można oceniać oraz odrzucać. Daje też czytelnikowi praktyczne narzędzia do rozpoznawania manipulacji, co czyni ją bardziej użyteczną niż publikacje ograniczające się do prognoz lub efektownych ostrzeżeń. To pozycja dla osób, które chcą odzyskać język, kryteria oceny i wpływ na to, jak technologia jest wdrażana. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Emily M. Bender, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.